A w tej chwili przechodzimy tak naprawdę...
Teraz wychodzimy znowu do światła?
Powoli tak naprawdę przechodzimy najpierw przez taką salę, gdzie oddajemy hołd ofiarom. W ten sposób chcemy pokazać, że tak naprawdę z getta było getto, później z getta Żydzi zostali wywiezieni albo do Chełmna nad Nerem, albo do Auschwitz-Birkenau i niestety większość tych osób została zamordowanych. I mamy tutaj fragment pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie. To jest utwór Itzhaka Katzenelsona, który opowiada o tym, co się wydarzyło. Kogo widzicie?
Dzieci. Dzieci, które zmarły w obozach.
Dużo dzieci, tak, bardzo.
Tak, zdjęcia, które przede wszystkim są z kart pracy, bo zarówno dorośli, jak i dzieci musiały w getcie pracować i mieli takie specjalne dowody, dokumenty, które się zachowały, bo były właśnie zdjęcia na nich. I mamy zdjęcia, które robione były przez żydowskich fotografów w getcie, pokazujące tych ludzi czasami przy pracy, czasami po prostu patrzących w obiektyw. W ten sposób chcemy zapamiętać ich tak naprawdę. I to jest taka sala pamięci w pewnym sensie. A jak wy odczytujecie właśnie to wyjście?
To jest takie tematycznie, w sensie to jest takie fajnie zrobione, że jak się wchodzi w tą ciemność, tą właśnie śmierć i w te obozy, w wojnę, a później się wychodzi i już jest odrodzenie gminy, tak jak tu jest napisane.
Chcemy pokazać ten okres powojenny, który może nie był do końca świetlany, bo były też różne trudne momenty. Też pokazujemy, że Żydzi, którzy przeżyli wojnę, stopniowo też opuszczali Łódź, wyjeżdżali. Po wojnie jednak Łódź była dość ważnym, nawet bardzo ważnym centrum kultury żydowskiej. Ci, którzy przeżyli, a pochodzili na przykład z Warszawy, przyjeżdżali do Łodzi, ponieważ Warszawa była totalnie zburzona, tak? Także tutaj przez krótki czas mieszkało około 40-50 tysięcy Żydów, ale stopniowo niestety opuszczali Polskę z powodu tego, że większość ich rodzin zginęła, nie byli w stanie tutaj dłużej mieszkać. Takim ostatnim okresem czy wyjazdem, falą wyjazdów był rok 68, kiedy wielu polskich Żydów stwierdziło, że nie są tu mile widziani i rzeczywiście postanowili wyjechać. Tutaj na tych zdjęciach widzicie współczesne fotografie 50 osób, bo w ubiegłym roku miała 50 lat od wydarzeń marca 68 roku. I to są ludzie, którzy łódzcy, właśnie Żydzi, którzy mieszkają w różnych zakątkach świata. Mamy pana Leona Weintrauba, który mieszka w Sztokholmie.
To ten pan z muszką, dodam tam, tak, na zdjęciu.
Tutaj przyjeżdża rzeczywiście bardzo, bardzo często. Mamy tutaj pana, który jest filmowcem i robi filmy i dokumenty. Mamy panią, która jest lekarzem w Niemczech. Mamy tutaj Goldetänzer. Ludzi, którzy mają różne zawody, są muzykami, lekarzami, adwokatami, pisarzami, którzy, większość z nich niestety po 68 roku wyjechała z Łodzi. Wielu z nich wyjechało z Polski. To jest zdjęcie z synagogi, tej jedynej tak naprawdę, która się zachowała. To jest maleńka synagoga przy ulicy Rewolucji 1905 roku. Zachowała się dlatego, że, bo wszystkie pozostałe, jak wam powiedziałam, były zniszczone, zupełnie były najpierw podpalone, później wyburzone. Ta się zachowała, ponieważ właściciel żydowski sprzedał ten budynek gminy Niemcowi. I ten Niemiec powiedział, to jest teraz mój magazyn. I dlatego nie została wyburzona, tylko dzięki temu przetrwała. Rabin podnosi zwoje tory, bo tora jest właśnie w zwojach. Także tutaj widać taką scenę. No dobrze, to teraz chyba coś, co może was zaciekawić. Zwróciłabym uwagę na to, że mamy wielu znakomitych pisarzy żydowskich, którzy są związani z Łodzią. I na pewno znacie Juliana Tuwima. To tutaj proponuję, mamy, każdy, kto przyjdzie na tę wystawę, może sobie wziąć wiersz Juliana Tuwima. Tuwim ma pochodzenie żydowskie, ma korzenie żydowskie, ale tak naprawdę nie znał języka hebrajskiego i jidysz, za to znał język polski tak jak mało kto. Także wszyscy się uczyliście, i wy, i ja, i moja mama, i moja babcia chyba się uczyła na wierszach Tuwima. Także jest to jeden z najwybitniejszych polskich poetów, który pochodzi z Łodzi, ma żydowskie korzenie. Ale on pisał po polsku, natomiast mamy tutaj pisarzy, Miriam Ulinower, która pisała w języku jidysz. Język jidysz. Coś wam to mówi? Co to jest za język?
Ten żydowski.
Język żydowski, którym posługiwali się Żydzi łódzcy. Julian Tuwim nie znał języka żydowskiego, natomiast Miriam Ulinower pisała przepiękne wiersze i Hawa Rosenfarb napisała właśnie kilka tysięcy stron o Łodzi w języku jidysz. W tej chwili jej książkę Drzewo życia możecie przeczytać. Książka Hawa Rosenfarb przeżyła łódzkie getto, przeżyła wojnę. Po wojnie nie wróciła już do Łodzi niestety, wyjechała do Kanady i w Kanadzie przez właściwie całe życie pisała powieść o Łodzi. Opowiadała, co tutaj się wydarzyło. I tę książkę przetłumaczyliśmy z języka jidysz niedawno i można ją w tej chwili czytać. I to jest niezwykła opowieść właśnie o żydowskiej Łodzi. Jeszcze jednym językiem posługiwał się Itzhak Katzenelson, znakomity również pisarz, który przede wszystkim przed wojną pisał w języku hebrajskim. Także może przejdźmy tam i przeczytajcie, dziewczyny, jakimi językami mówili łódzcy Żydzi.
Język hebrajski, polski, niemiecki, jidysz, rosyjski i esperanto.
Coś was dziwi, zastanawia?
Ten ostatni język.
Wiecie, co to jest za język? Esperanto?
Coś mi się wydaje, że dziewczyny chyba nie miały okazji.
No tak. Stworzony przez żydowskiego lekarza Ludwika Zamenhofa, który opracował zasady uniwersalnego języka międzynarodowego w 1887 roku. Był popularny wśród łódzkich Żydów i uważany za język przyszłości.
To jest oczywiście język, którym nie posługiwano się na co dzień, ale był coraz popularniejszy na przełomie XIX i XX wieku. Liczono, że to będzie taki język, który połączy wszystkich. Tak jak dzisiaj właściwie język angielski. Wszyscy się prawie wszyscy się posługują i mogą się w ten sposób porozumiewać. A Zamenhof wymyślił taki język, który miał pomóc właśnie rozmawiać. Ale łódzcy Żydzi oczywiście mówili po polsku. To większość z nich mówiła chociażby, żeby się komunikować. Na co dzień mówili językiem jidysz, czyli językiem żydowskim. Natomiast język hebrajski był językiem przede wszystkim ksiąg świętych. Łódź była częścią Rosji, więc porozumiewali się w języku rosyjskim i niemieckim. No i słuchajcie, teraz jidysz i hebrajski. Oba te języki są oparte na alfabecie. To może wy teraz spróbujcie, czy jesteście w stanie poćwiczyć hebrajskie literki. Jakie są litery hebrajskie? Jak się nazywają? Możecie tam przeczytać.
Alef, bet, gimel, dalet, he, wav, zain, het, tet, jot, kaf, lamed, mem, nun, samech, ain, pe, cade, kof, resz, shin i taf.
Prawie znasz cały alfabet. Jest taka tablica. No i spróbujcie, czy jesteście w stanie. Troszeczkę inaczej pisze się, a troszeczkę inaczej jest drukowany wygląda. Czy jesteście w stanie napisać swoje imię? Może spróbujcie.
To są pisane, to są te litery.
To są pisane, to jest A, tak?
A, bo to jest jakieś
oddzielenie. A, B, G i tak dalej. Czyli możecie, proszę bardzo. A, już masz, tak? Tosia. Tet.
Tu, tak. Tu. A, to jest to.
O. I właśnie tutaj dochodzimy do ważnej sprawy. W języku hebrajskim nie ma samogłosek. Wobec tego w języku, gdybyś chciała po hebrajsku zapisać, to nie zapisujesz samogłoski, tylko piszesz o nie ma, tylko jest ty, s. Natomiast w języku jidysz zapisujemy samogłoski i tutaj masz samogłoskę, czyli masz o. W ten sposób jest.
To jakbyś chciała widzisz, tak, to masz o.
Mało tego, to się zapisuje od tyłu, czyli pisze się ty, o, jest s, to jest o, tak? Zobacz, tutaj jest o.
S teraz szukamy, gdzie masz to się s. Julka tu jakieś zrobiła zawijasek, co tu jest?
J, U, no skoro od tyłu, no to jest J, to będzie U.
Bo ty tych samogłosek szukasz, tak?
To jest ten la, K.
Ale napisałaś bardzo pięknie.
Teraz piszę K, to jest I, U, L, K i teraz A. Ojejku, to będzie trudne.
Tylko to będzie tak samo jak to.
A, czyli to jest to, dobra, czyli to jest...
Jakby takie C odwrotnie i...
Pięknie, jestem z siebie dumna.
Trochę trudno, tak? Ale rzeczywiście, słuchajcie, piękny alfabet, on jest bardzo piękny również graficznie. Tutaj pokazujemy te wszystkie literki. To są drukowane, bo inaczej wyglądają właśnie litery drukowane, a inaczej wyglądają litery pisane.
Właśnie.
Co znaczy szalom?
Chyba jakieś przywitanie.
Dosłownie pokój. Tak się witają Żydzi, to jest w języku hebrajskim. Macie tutaj zarówno w języku polskim, oczywiście, jak i w hebrajskim. Pokazujemy tutaj kalendarz żydowski, bo kalendarz żydowski jest zupełnie inny niż kalendarz chrześcijański. Możecie spojrzeć tutaj. Czy znajdziecie, kiedy jest nowy rok?
W styczniu.
Czy jest w styczniu? Szukamy nowego roku.
Marzec, kwiecień.
Dalej szukamy? Jesienią. To jest mniej więcej koniec września, październik. To jest tak zwana Rosh Hashana, czyli głowa roku, początek roku. I to jest ważne święto. I tutaj w tej części pokazujemy różne ważne święta żydowskie. Co się u nas je na święta? U nas myślę akurat o świętach Bożego Narodzenia.
Karp, pierogi.
A tutaj tradycyjne pokarmy świąteczne na Rosh Hashana. Co jest?
Głowa ryby, owcy lub innego zwierzęcia. Nawiązanie do nazwy święta. Rosh to znaczy głowa. Chleb, w nawiasie chałka. Jabłko zanurzone w miodzie. Daktyle. Nie jada się potraw kwaśnych ani gorzkich.
Bardzo fajne. Oczywiście tutaj macie cały kalendarz. Mamy Jom Kippur, bardzo ważne. Święto szałasów. Czy słyszałyście o święcie szałasów? Bo to jest też takie barwne święto. Kiedyś w Łodzi, kiedy mieszkało tutaj ponad 200 tysięcy Żydów, na święto szałasów w podwórkach powstawały szałasy, bo wtedy przez kilka dni, przez 8 dni, Żydzi musieli mieszkać w zasadzie w takim szałasie i jeść tam z całą rodziną. Także powstawały tak zwane kuczki też, bo na kucki, niektórzy tłumaczą to w ten sposób, bo na kucki trzeba było w tym namiocie siedzieć i wspólnie jeść. To było święto, które rzeczywiście były bardzo widoczne w całym mieście. Tak jak na Jom Kippur, na święto Sądnego Dnia było słychać w całym mieście trąby, które było słychać w synagogach. I mamy także na przykład bardzo piękne święto Hanuki, tak zwane święto świateł. Ono jest zwykle w grudniu, jest też związane z takim uroczystością, która upamiętnia to, że została oliwa, udało ją się zachować przez ponad 7 dni i paliła się ta oliwa przez 7 dni, przez 8 dni tak naprawdę, i codziennie na pamiątkę tego zapala się jedną dodatkową świeczkę. Bardzo piękne święto. I jeszcze w Purim może warto powiedzieć, bo to jest takie święto zabawne, to jest karnawał, gdzie wszyscy się przebierają. Tutaj można sobie tak naprawdę poznać wszystkie święta żydowskie, cały żydowski kalendarz, dowiedzieć się o nich więcej.
Pora kończyć już nasz program. Przypominam, że byliśmy dzisiaj w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana na wystawie poświęconej łódzkim Żydom, a o łódzkich Żydach opowiadała nam pani Joanna Podolska, której dziękujemy. I dziękujemy za uwagę, a dziękują Julka
i Tosia.
I Agata Zielińska, i jeszcze raz bardzo dziękujemy Joannie Podolskiej i nieustająco zapraszamy na wystawę, bo jeszcze można ją oglądać.
Zapraszamy do końca lutego. Codziennie w Centrum Dialogu można oglądać wystawę Lazer Miszmasz, czyli opowieść o żydowskiej Łodzi.